Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się, że Państwo jeszcze zostali. W sumie to konferencja podobna, pewnie podobna tematyka, czy podobne też uczestnicy jak wczoraj. Czy jest ktoś, kto był wczoraj na tej konferencji? Jest ktoś? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. No właśnie. Pytam dlatego, że chodzi o to, żebym się nie powtarzał, ale też może, żebym wrócił do tego, co jest zasadnicze w naszym temacie rekolekcyjnym, bo ma to być temat. Dzisiaj mamy wtorek, czyli msza święta z nauką dla małżonków, bo wczoraj było dla rodziców. No właśnie, niby jest drobna, ale subtelna różnica, a dzisiaj właśnie mamy dla małżonków. Bardzo się cieszę, że Państwo zostali jeszcze na ten moment, bo troska o to, o nasze związki jest dzisiaj bardzo ważna. Dlaczego ważna? Dlatego, że od małżeństwa dużo zależy. My, Zambony, bardzo dużo mówimy o czym? Mówimy dużo o macierzyństwie. I Zambony mówimy dużo o ojcostwie. Ale zdecydowanie mało mówimy o tym, jak być dobrą żoną i jak być dobrym mężem. Bo tak naprawdę to my w kościele, w naszych wspólnotach, w rodzinach, w parafiach, my mamy świetne matki. To są bardzo dobre kobiety, bardzo dobre matki. Jest też wiele bardzo dobrych, bardzo szlachetnych ojców. Nawet bardzo dobrych ojców, bo rzadko zdarzają się takie sytuacje ekstremalne, że rzeczywiście, że ktoś nie dorasta. Ale tak naprawdę to mamy najwięcej kłopotu z kim? Najwięcej jest słabych i kiepskich żon i najwięcej jest słabych i kiepskich mężów. I to są sytuacje częste. Dobry ojciec, kiepski mąż. Dobra matka, kiepska żona, bo trudno z nią wytrzymać. I tu trzeba by coś więcej zrobić. Kogo szukać? Kogo szukać jako przykładu? Tak, no święty Józef. To rzeczywiście był fenomenalny ojciec, ale i także fenomenalny mąż. I trzeba by szukać dobrych przykładów wśród takich świętych przykładów do naśladowania. My o Matce Bożej mówimy bardzo dużo, że to była matka, 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 matka i tak dalej. Ale mało mówimy o tym, że to musiała być bardzo dobra żona, która utrzymała świętość tej rodziny. Bo my o świętości rodziny świętej mówimy nie dlatego, że to Jezus był święty, ale dlatego, że święty był przede wszystkim Józef i Maryja. Tak. I o ten klimat świętości w naszych rodzinach chodzi. I to jest najważniejsze. I przy okazji takich rekolekcyjnych spotkań uważam, że trzeba by się przyjrzeć temu klimatowi, który się tworzy. Czy to jest klimat takiego właśnie rodzinnego, wzajemnego zaufania? Czy mąż ufa żonie, czy żona ufa swojemu mężowi? Bo dzieci naprawdę wychowują się na przykładzie. I proszę pamiętać o tym, co Państwo tu przychodząc do kościoła ślubowali. Proszę pamiętać o tym, że jak przyszliście tutaj do kościoła czy do innego kościoła, to przed ołtarzem jak wyglądają te śluby małżeńskie. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską i to, że się nie rozstaniemy aż do śmierci. I nie ma nic o dzieciach. I nie ma nic o dzieciach. Jest tylko dodatek, że przyrzekam po katolicku wychować potomstwo. Jakie to jest mądre. Nie ma nic o dzieciach. Bo w rodzinie nie są ważniejsze dzieci, nie są najważniejsze dzieci. W rodzinie najważniejszy jest mąż i żona. W małżeństwie najważniejszy jest mąż i żona. Dlaczego? Dlatego, że jeśli kobieta będzie stawiać dziecko przed mężem, to nie będzie dobra rodzina. Jeśli mąż będzie stawiał córkę czy syna przed żoną, to też nie będzie dobra rodzina. Dwoje małżonków jest najważniejsze, dlatego że dzieci wychowają się na świetnym przykładzie. A poza tym, jeśli małżonkowie się ze sobą miłują, jeśli się rozumieją, jeśli dobrze żyją, to dają dobry przykład. To dzieci wychowają się na przykładzie. Bo inaczej ten przykład wychowawczy jest spalony. Bo wtedy będą tylko nakazy i zakazy. Rodzice mają być świadkami wiary dla swoich dzieci. Mają ich uczyć wiary, ale nie tylko są świadkami wiary, ale są także świadkami wierności własnym zasadom. W rodzinach najgorsze to, co może być, to tak zwane podwójne standardy, czyli inne standardy dla rodziców, inne standardy dla dzieci. Wszędzie, jeśli są podwójne standardy, to jest okropna sprawa. Czy inne standardy dla polityków, inne dla nas. To się nie utrzyma. I w rodzinie jest podobnie. Podwójne standardy. Czyli ja się nie modlę, ale ty masz się modlić. Ja nie chodzę do kościoła, ale ty masz chodzić. To są podwójne standardy. Nic z tego nie będzie. Nie będzie żadnego przykładu. My to samo robimy, co powinny robić dzieci. To jest najgorsze, to co może być, kiedy rodzic podwozi dziecko do kościoła, idź do spowiedzi, a rodzic przyjeżdża i tylko mówi, o której tam mam przyjechać, bo żeby się ksiądz nie rozgadał za długo na kazaniu, no to o tej porze będę. Czasem tak jest, że dzieci mają więcej takiego poczucia wiary, czy też poczucia takiej potrzeby kształtowania własnej duchowości niż rodzice. I to jest okropne. I to jest okropne. Ten związek dwojga, rozumienie się dwojga, to jest rzecz fantastyczna. Wczoraj mówiłem, dlatego pytałem, kto wczoraj był, mówiłem o tym, że życie to rodzinne, małżeńskie, ono się koncentruje w dwóch miejscach. To jest łóżko i stół. Może to taki trywialny podział, ale on jest bardzo prawdziwy, bo jeśli małżonkowie prowadzą to życie swoje intymne, erotyczne i ono jest na poziomie i ono jest dobre, to ono się przeradza w pewne zadowolenie, które później również i wyraża się w życiu rodzinnym. Bo tu życie jest i później przy stole ono też się życie wyraża, dlatego że życie rodzinne kręci się wokół stołu, wokół kuchni, wokół tego, co jest na stole. I to życie takie rodzinne, stół buduje ten klimat życia rodzinnego. I te dobre relacje, które trzeba mieć w swojej rodzinie, o te relacje trzeba zadbać, żeby nie było zbyt dużo takiego wychowania dyrektywnego, czyli nakaz, zakaz. Dlaczego tak? Bo tak ma być. To dyrektywne wychowanie się nie sprawdza. Sprawdza się relacyjność, nasze wspólne relacje, które my mamy. Dlatego, że to dyrektywne wychowanie, ono powoduje, że dzieci się często buntują albo nie rozumieją, dlaczego tak ma być. Albo nie wyrażą też swojego buntu, bo rodzic jest apodyktyczny, nakaże i tak ma być i koniec. To nie jest dobre, dlatego że te relacje, one sprawiają, że dziecko mówi, jakie ma problemy, czym żyje. Rodzic mu te problemy pomaga rozwiązać. To, że dzisiaj rodzice nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, to się później bardzo mści. Przecież te wszystkie takie sytuacje, nieraz tragiczne doniesienia, że ktoś kogoś tam pobił albo zabił czy okradł i później nagle się okazuje, że te dzieci wcale nie są z jakichś rodzin patologicznych, ale one są z dobrych albo z bardzo dobrych rodzin. Na zewnątrz wszystko jest dobre, na zewnątrz wszystko wygląda bardzo dobrze, ale wewnątrz jest źle. dlatego że nie ma relacji. I to, że właśnie coś się stało takiego tragicznego i te dzieci rzeczywiście pochodzą z dobrych rodzin, one zdradzają, że w tych rodzinach pewnie jest dobrze materialnie. Wszystko jest na wysokim materialnym poziomie, ale emocjonalnie i uczuciowo jakiś tam jest, jakieś braki tam są, jakaś dysfunkcja uczuciowa tam jest i to jest bardzo niedobre. Dzieci też nie lubią być okłamywane przez rodziców. I to młodzież często się na to skarży, nie lubią być okłamywane. One też lubią, kiedy ojciec z matką mają swój autorytet. To jest bardzo ciekawe, że kiedy jak pamiętam, jak uczyłem dzieci takie małe, druga, trzecia, czwarta klasa, to one za wszelką cenę chciały być dumne ze swoich rodziców. To jest bardzo ciekawe, że dziecko chce być dumne ze swoich rodziców. Jak się pytałem gdzieś tam w drugiej, w pierwszej klasie podstawowej szkoły, dlaczego nie masz zadania jakiegoś domowego, czy tam coś tam dziecko zapomniało, to dziecko nic nie powiedziało. Było smutne, widziałem tam, że jakieś łzy ambitnemu dziecku leciało, ale to dziecko nic nie powiedziało. Po czym siostra w szóstej klasie tego chłopaka mówi: jak to, nie mam zadania, dlaczego? No bo wczoraj ojciec się upił i całą noc grandę robił, nie? Tak, bo małe dziecko zwłaszcza, ono się nie przyzna do tego, że ma kiepskiego ojca, czy też powiedzmy niedorastającą do swojej funkcji matkę, bo dzieci chcą być dumne i my wszyscy chcemy być dumni. Rodzice chcą być dumni ze swoich dzieci i dzieci też chcą być dumne ze swoich rodziców. I dzieci są też, dzieci są świadkami wiary swoich rodziców. Dzieci są świadkami wiary swoich rodziców. Bo w dzieciach, dzieci jak papierek lakmusowy, one wchłaniają wszystko. Bo w dzieciach jest to, co jest w nas najlepsze, w dorosłych, i w dzieciach jest to, co jest w nas najgorsze. Bo dzieci to wchłaniają. No i my się modlimy, my robimy wszystko po to, żeby to, co jest w nas, żeby to z łaską Bożą przemienić. Stąd jest potrzeba, ta wielka potrzeba, to wielkie wołanie o to, żebyśmy życie duchowe prowadzili. Żeby te nasze rodziny nie były skoncentrowane tylko na tym sukcesie, na pójściu w życie, na zarabianie, ale żeby rzeczywiście te dzieci w naszych rodzinach wychowane były w klimacie wiary, w klimacie sensu życia, w klimacie takiego smaku życia i też wzajemnego zaufania. Wiele kobiet, wiele matek mówi, że jak ja się, proszę księdza, martwię o swoją córkę, czy jak ja się martwię o swojego syna. Rodzice nie mają się martwić o swoje dzieci. Rodzice mają wierzyć swoim dzieciom. Rodzice mają wierzyć swoim dzieciom. I o to tutaj chodzi, żebyśmy sobie wierzyli. Żebyśmy się wychowali tak w wierze, żebyśmy byli do tej wiary zdolni, żebyśmy sobie nawzajem wierzyli. Dzisiaj jest problem z wiarygodnością, dzisiaj jest problem z zaufaniem, dzisiaj jest wielki jeden problem z wiernością. To jest wielki problem. Pogubiliśmy się gdzieś. Dlatego, żeśmy zagubili drogę do Boga. Jeśli zagubimy tą miłość do Boga, to gubimy miłość wzajemną i gubimy także i tą wierność wzajemną. Przysięgam Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. No dzisiaj jest dużo takiej nieuczciwości małżeńskiej. Dużo jest nieuczciwości małżeńskiej. O tym się mało mówi, mało się pisze, ale tej takiej nieuczciwości małżeńskiej jest bardzo dużo. że nie wiem, żona siedzi gdzieś tam na forach internetowych, albo mąż też coś tam kombinuje sobie za plecami. To są te objawy wielkiej nieuczciwości małżeńskiej. I czasem to w ręce dziecka wpadnie taki komputer i później to dziecko jest zgorszone tym postępowaniem ojca, czy też postępowaniem matki. Wierność i też uczciwość małżeńską. Wiele kobiet ma problemy z tą uczciwością. Na przykład na wykładach kiedyś dla takich już dojrzalszych przyznała mi się kobieta, że no ona jeszcze tylko trochę poczeka, bo trzeba odchować dzieci, ale później jak dzieci już pójdą na swoje, to ona z mężem natychmiast rozwód weźmie. Więc ja jak to usłyszałem, taką relację, to mówię, to ty już weź ten rozwód. Jak to już? Tak, bo ty nieuczciwa jesteś. Bo to nie buduje żadnego związku. Bo ona już czeka. To jest nieuczciwe. Małżeństwo służy temu, żeby być razem. Żeby razem dawać świadectwo. Żeby razem budować związek. To jest zbyt dużo takiej nieuczciwości. Nieuczciwości, która później powoduje to, że nie ma w nas tego, co po prostu jest najważniejsze. W tych związkach rodzinnych, związkach małżeńskich jest czasem też dużo takiego nadmiernego eskalowania problemów typu takiego, że mężczyźni mają swoje przyzwyczajenia i kobiety też mają swoje przyzwyczajenia. Czasem dochodzi do tego, że kobieta tak krótko trzyma tego swojego mężczyznę, że on nawet sobie nie może z kolegami wyjść na piwo. Albo jak mężczyzna wyjdzie rzeczywiście na to piwo i nie daj Boże trafi mu się coś, że za dużo wypił, to kobieta później zrobi taką scysję, że nie chce się żyć. No właśnie ja kiedyś pracowałem z alkoholikami i to było bardzo ciekawe, że wszyscy ci, z którymi pracowałem, to byli bardzo inteligentni ludzie, bardzo szalenie inteligentni ludzie. To byli nie pijacy, ale alkoholicy. I oni zazwyczaj, każdy z nich miał takie poranione relacje, albo z żoną, albo z narzeczoną. Z czego to wynikało? Jak miał narzeczoną, to zazwyczaj był nieśmiały do dziewczyn, czy tam jakąś miał, w związku jakimś był z dziewczyną, mieli się ku sobie, to on był nieśmiały, więc wypił i dopiero wtedy do tej dziewczyny starał się nawiązać kontakt, no i ona go wtedy nie chciała, bo kto chce pijaka. Ale i czasem zdarza się tak, że w rodzinach rzeczywiście mąż gdzieś tam wypije i żona robi wtedy tą taką siarczystą awanturę. To jest nierozsądne, kiedy człowiek jest pijany i ktoś mu robi awanturę, bo to niczemu nie służy, bo po co? Kiedy mąż jest pijany, to on nie wie, co robi. Trzeba awanturę robić albo szczerą rozmowę dopiero wtedy, kiedy mąż wytrzeźwieje. Ale to też chodzi o to, żeby czasem nie eskalować problemów, bo czasem ten jeden incydent czy drugi, on może być tak wyeskalowany, że jeśli do tego jeszcze włączy się rodzina, teściowa, teść i tak dalej, to czasem sprawia, że to pójdzie tak za daleko, że to potrafi zniszczyć związek. To tak jak mówi się o nas, że kiedy mężczyzna wpada w problemy, to te problemy najczęściej rozwiązuje przy alkoholu. Kiedy kobieta ma jakiś problem, to jej doradzi koleżanka, koleżance doradzi, tam zostaw to, idź sobie kup ciucha. Nie? My wszyscy mamy jakieś sposoby na rozwiązywanie swoich problemów, na rozładowywanie tego, co jest w nas. Trzeba się dobrze poznać. Trzeba wiedzieć, kto kim jest i też w porę zaradzać temu, żeby umieć wyjść właśnie, wyjść trochę do przodu, wyjść, no po prostu poznać się i znaleźć jakieś antidotum na te nasze kłopoty, które my mamy, albo też i rozwiązywać nasze problemy, które są w świetle Boga, w świetle Słowa Bożego, w spotkaniach, w kręgach rodzin. To się na przykład radzi tak, że trzeba zaświecić świece, pomodlić się wspólnie, no i wtedy powiedzieć sobie, co mnie rani, kto mnie rani, kiedy ty mnie ranisz, szczerze sobie powiedzieć. Niech ci sobie ludzie powiedzą, no to wtedy te problemy można powierzyć Bogu i nawet trzeba powierzyć Panu Bogu. My wszyscy jesteśmy ludźmi wierzącymi i my mamy tą jedną wspaniałą taką możliwość, że my problemów, które my mamy, my nigdy nie możemy, a nawet nie powinniśmy zatrzymywać na sobie. Jaki jest przywilej tego, że my jesteśmy ludźmi wierzącymi? Właśnie taki, że my te problemy, które my mamy, możemy oddać, możemy zrzucić z siebie. Dosyć dzień ma swoje biedy. Czyli to jest okazja do tego, żeby dzień z siebie wyrzucić, żeby dzień zamknąć. Zamknąć go rachunkiem sumienia, ale też i zamknąć go wzajemnymi przeprosinami. Żeby nie ciągnąć za sobą dnia poprzedniego. Żeby kłaść się spać, pojednawszy się ze swoim wrogiem, pojednawszy się ze swoją żoną, ze swoim mężem, żeby nie zaczynać dnia z dniem poprzednim, tylko zaczynać go z dniem dzisiejszym, z chwilą dzisiejszą. To jest wartość naszej wiary. My dzisiaj mówimy, wielu dzisiaj mówi tak, że najlepiej powiedzieć, ja jestem niewierzący. I wydaje się, że jak jest niewierzący, to już żadnych ciężarów dźwigać nie musi. Tak, jest zwolniony ze wszystkiego. To nieprawda. I wierzący, i niewierzący tak samo dźwigają wszystkie ciężary. To im się tylko tak wydaje, że niczego nie mogą, nie muszą dźwigać. Ta sama moralna odpowiedzialność, ale zasługa nasza jako ludzi wierzących, ta lepsza sytuacja ludzi wierzących polega na tym, że my ciężar swoich grzechów, swojej moralnej odpowiedzialności możemy rozwiązać przed Bogiem. To znaczy oddać ten ciężar Bogu. Dlatego Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Tak i my mamy tę możliwość religijną, tę możliwość duchową zdjęcia z siebie ciężaru. I to jest nasz przywilej, którego sobie pewnie mało cenimy, a powinniśmy sobie cenić bardzo, bo to jest przywilej, który z nas zdejmuje ciężary i także z innych. On poprawia nasz związek. My czasem też nieraz, jak są dzieci w rodzinie, to proszę nigdy nie upominać dzieci, które są strapione. Dziecko, które żyje w strapieniu, jest przybite, jeszcze na niego nakrzyczeć. Nigdy się tak nie robi. To ksiądz nawet w konfesjonale na największego grzesznika w depresji nigdy nie krzyczy i nie może krzyczeć, dlatego że to by było dobicie człowieka, który już leży na ziemi. I dzieci też się nie dobija. Dzieci strapionych się podnosi na duchu, pokrzepia się, a dopiero później, kiedy człowiek już stanie na nogi, kiedy się wyrówna nawet moralnie, kiedy się człowiek już odnajdzie w życiu, wtedy trzeba robić porządek. Trzeba robić porządek w sumieniu. Bo my wszyscy jesteśmy Bożym stworzeniem, my wszyscy należymy do Boga, i ci pogubieni, i ci, którzy stoją na dobrej drodze, no i my wszyscy do zbawienia idziemy. Już będziemy musieli kończyć, bo już prawie jest 8. Dziękuję bardzo i powierzmy się na koniec nasze rodziny. Zawierzmy Matce Bożej, Matce pięknej miłości, żebyśmy się wszyscy znaleźli. Żebyśmy się nie pogubili, żebyśmy tworzyli jedną owczarnię, ten jeden Kościół. parafii, rodziny, państwa naszego, kraju, żeby pod właśnie tymi naszymi, pod Bożymi skrzydłami, z naszą taką wewnętrzną ochotą i z naszą radością, z naszym oddaniem Bogu, żebyśmy szli zawsze w dobrym kierunku, w kierunku Bożego światła i Bożej łaski. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko pięknej miłości, Królowo rodzin, wspomożenie wiernych, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.